słowo, które chcemy dziś próbować zrozumieć, zaczerpnięte jest z Ewangelii według Łukasza, z rozdziału 4, wierszy od 19 do 26. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Modlmy się. Panie i Boże, mów do nas. Otwieraj nasze serca i nasze umysły. Wypełniaj nas swoją prawdą. Spraw, byśmy wreszcie nauczyli się w Tobie myśleć kategoriami miłości, dobra, pokoju, łaski, tymi kategoriami, które Ty ustalasz. Pozwól, by to słowo, które dziś wypowiadasz w naszych sercach i umysłach, przemieniło cały nasz świat i przyniosło nam życie. W Jezusie Chrystusie. Amen. Kiedy widzimy chmury na niebie, kiedy nie ma słońca, tylko wszystko szarzeje, kiedy temperatura spada, zaczyna wiać wiatr, spodziewamy się, że zaraz spadnie deszcz. Widzimy znaki i rozpoznajemy czas jego nadejścia. Wszyscy na coś podobno w życiu czekamy, czegoś wypatrujemy. Wypatrujemy znaków. My, chrześcijanie, wypatrujemy znaków nadejścia naszego Boga, Jego Królestwa. Wypatrujemy ich w Piśmie Świętym, ale również w naszym świecie, w tym, co nas otacza, ale również w ludziach, którzy nas otaczają. Jest taka opowieść często przywoływana w kościołach, którą i ja dzisiaj po raz kolejny zresztą przywołam. Człowiek idzie przez życie i odciska ślad. Zostawia trop. Czasem idzie pod górę, czasem idzie z górki, czasem jest mu łatwo, czasem jest mu ciężko. Czasem ziemia jest grząska albo skalista, czasem wieją wiatry i padają deszcze, a czasem świeci słońce i jest pięknie. Często, zwłaszcza tam, gdzie świeci słońce, wieje miły zefirek, widzi drugie ślady koło swoich. Ale kiedy pogoda się psuje, kiedy teren się robi trudny, kiedy musi walczyć ze swoimi słabościami i wdzierać się w ten świat, wtedy te drugie ślady nikną. Więc człowiek po którymś razie mówi: Boże, jeżeli jesteś, to gdzie? Jeżeli jesteś ze mną tylko wtedy, kiedy jest mi tak cudownie, lekko, łatwo i przyjemnie, a zawsze kiedy z mozołem pokonuję mój każdy moment, każdą chwilę, każdy krok i czyn, wtedy Cię nie ma, to po co mi jesteś? No i odzywa się ten głos Jego Stwórcy, który mówi: wtedy, kiedy jest Ci dobrze, kiedy jest Ci łatwo, idę koło Ciebie. Ale kiedy moje ślady nikną, to dlatego, że niosę Cię na swoich plecach. Dlatego widzisz jeden ślad. Wszyscy na coś podobno czekamy. Czy jednak rozpoznamy to, gdy nadejdzie? Czy nie jesteśmy jak ten człowiek, który widzi tylko to, co chce zobaczyć i rozumie tylko to i tylko tak, jak chce rozumieć? Żyjemy stereotypami. Dzisiaj będzie kilka historii, które znacie, ale repetitio est mater studiorum. W Himalajach, daleko stąd, w klasztorze jest stary lama, który jest przełożonym tego klasztoru, który często medytuje na tarasie z pięknym widokiem na góry, które go uspokajają, pomagają mu medytować. A ponieważ siedzi nieruchomo i jest dobrym z natury człowiekiem, co zwierzęta wyczuwają u ludzi, bardzo łatwo zresztą, to codziennie, kiedy po południu siada na tym tarasie, żeby medytować, przychodzi do niego kot. Kot najpierw siada gdzieś dalej, a potem z upływem czasu przybliża się coraz bardziej, aż w końcu mości się wygodnie na kolanach medytującego lamy, który raz dlatego, że jest skoncentrowany na medytacji, a dwa dlatego, że jest dobrym człowiekiem i nie chce skrzywdzić dobrej istoty, która mu zaufała, nie przeszkadza kotu i siedzi tam tak długo, dopóki kotu się nie znudzi i sobie nie pójdzie. Mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i każdego roku, każdego dnia, każdego razu, kiedy lama medytuje, ta sytuacja się powtarza. Niektórzy trochę się z niego podśmiewają, niektórzy obserwują to tak z pobłażliwością, aż stary lama umiera. I przeorem tego klasztoru zostaje kolejny lama. Ale trochę z szacunku dla poprzednika, który był dobrym, wielkim człowiekiem, a trochę z miłości do zwierząt, które są dobre i dobry człowiek nie powinien ich krzywdzić ani stresować, a trochę dlatego, że sam był dobrym człowiekiem, on też siaduje na tym tarasie z cudownym widokiem na góry i też medytuje i też pozwala kotu, który przyzwyczaił się przez lata do tego rytuału, wchodzić na swoje kolana i tam, umościwszy się wygodnie w jego stroju, spać tak długo jak chce. Ten lama też umiera, kot umiera, a po iluś tam pokoleniach powstają traktaty o niezbędności kota w procesie medytacji. Ale to tylko historia. Ważniejsze jest pytanie, które tak mi się wydaje, które chciałbym postawić. Czy to jest tylko bajka? Czy my nie działamy dokładnie tak samo? Czy po jakimś czasie powtarzania, często bezrefleksyjnego powtarzania jakichś czynności albo jakiegoś sposobu myślenia, nie uznajemy, że jest on tak niepodważalny, że musi pochodzić od Boga? Czasem pokazujemy palcem nasze siostry, naszych braci z Kościoła Rzymskiego, mówiąc, że u nich to jest tyle tradycji, które nijak się mają do Pisma Świętego, że powinni się opamiętać i trochę na refleksję zdobyć. Ale czy my się na nią zdobywamy? U nas nie ma tradycji? U nas nie ma rzeczy, które wydają nam się niezmienne i pochodzące od Boga, a które wymyśliliśmy jakiś moment temu? Albo my, albo ci, na których tak często się powołujemy, nasi przodkowie w wierze? Skoro coś było od zawsze, to znaczy od 3, 4, 10 pokoleń, to musi być zawsze. I za nic tego nie zmienimy, bo to świętość. W tej historii, którą dzisiaj chcemy próbować zrozumieć, jak powiedziałem, widzimy Jezusa, który łamie wszelkie stereotypy. To jest z pozoru normalna, prosta historia. Jezus maszeruje sobie z Jerozolimy do Galilei, wraca do siebie, do swoich stron. No, ponieważ nie jest orłem, nie w sensie intelektualnym czy duchowym, tylko fizycznym, to przelecieć górą nie może. Musi przejść przez ziemię nieczystych, przez Samarię. Musi przejść przez ziemię potomków tych, którzy będąc poganami przyjęli wiarę w Jahwę, ale tak troszeczkę również na swoich własnych zasadach, a przynajmniej tak to chce ilustrować to stronnictwo, które zgromadzone jest wokół świątyni w Jerozolimie, które zazdrośnie strzeże wpływów tej świątyni i wyłączności na kontakt z Najwyższym. Jezus idzie przez Samarię, uczniowie udają się zapewne z dużą niechęcią, bo idą do miasta nieczystych, niekoszernych. Udają się tam po żywność, a on siedzi przy studni, gdzieś tam za miastem, daleko za miastem. Przy studni, do której przychodzi nieczysta samarytańska kobieta. Pierwsze zaskoczenie polega na tym, że Jezus, Żyd, ortodoks prosi ją o to, żeby swoimi nieczystymi rękami podała mu wodę, która w ten sposób staje się nieczysta, bo dotknięta nieczystą dłonią. Kobieta dziwi się, następuje pierwsza wymiana zdań. Potem przychodzi coś jeszcze. Jezus mówi, idź zawołaj swojego męża. Ona odpowiada, nie mam męża. Nic dziwnego, że tak odpowiada. W tamtych czasach życie na kocią łapę było potępiane tak szeroko, że na pewno była pariasem swojej społeczności. Ale nie ma męża, bo miała kilku, którzy umarli jeden po drugim albo ją zostawili. I teraz żyje z kimś, kto widocznie też już w jakiejś tam desperacji zdecydował się na taki związek. Na związek, który nie daje jej żadnego bezpieczeństwa i żadnej aprobaty społecznej. Jezus o tym wie i mówi jej o tym. A ona po chwili biegnie do swoich i mówi, chodźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, całe moje życie, który widzi tak, jak nikt inny nie widział. Pomijając kwestię mesjańskiej deklaracji Jezusa, która tutaj też następuje i też jest niesamowicie wyjątkowa, bo Jezus naprawdę nieczęsto mówi, ja jestem Mesjaszem. Raczej zostawia ludziom kwestię uwierzenia w to, kim jest. Pomijając jednak tę kwestię, widzimy kolejną niesamowitość. Całe to miasto przychodzi i w konsekwencji sytuacji, która potem następuje, nawraca się do Boga. Uczniowie nie mogą się nadziwić, jak to jest, że on chce gadać z nieczystą, że naucza, że nie chce stamtąd odejść, że zapewne dzieje się taki cud, jak to, że coś, co jest ugorem i coś, co jest nieczystością, śmietnikiem religijnym, nagle staje się święte i czyste i piękne i wybrane przez Boga. A dzieje się tak z jednego powodu. Ci wszyscy ludzie, których tam widzimy, są w stanie odrzucić swoje stereotypy, odrzucić swój sposób postrzegania świata, odrzucić swoje zrozumienie czy wyobrażenie o zrozumieniu. Chwilę potem czytamy o uzdrowieniu syna dworzanina królewskiego w Galilei, kiedy Jezus już tam dociera. To też jest człowiek, który przychodził i jak każdy rodzic, któremu serce się kroi z niepokoju o jego dziecko. Mówi, Panie, przyjdź, uratuj mi dziecko, bo inaczej umrze. Uratuj tego, kto jest moją miłością, moim życiem, moją nadzieją, wszystkim, czym ja jestem i czym nigdy nie będę. Uratuj go. A Jezus mówi, idź, twój syn jest uzdrowiony. A ten zamiast się upierać, ale chodź, ale zobacz, ale sprawdź, ale dotknij, ale spróbuj, ale przyjdź do mnie. Odchodzi, bo uwierzył i okazuje się, że jego wiara staje się rzeczywistością, bo dokładnie w tym czasie, kiedy Jezus powiedział mu, idź, twój syn jest uzdrowiony, to właśnie nastąpiło. Ten człowiek jest kolejnym homo sapiens, który potrafi zmienić swoje przywiązanie do namacalności, do tego, że wszystko trzeba zważyć, zmierzyć i wszystko jest takie, jak my to rozumiemy. Potrafi uwierzyć Bogu. Potrafi położyć wszystko na szali, kiedy Bóg mówi mu, że ma to zrobić. A czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Czy potrafimy tak mu zaufać, żeby usłyszeć, co on mówi, a nie co chcemy, żeby powiedział? Czy co my mówimy, krzycząc zamiast niego tak głośno, żeby jego słowa, aby nie przebiły się przez nasze ego? Zwłaszcza gdy chodzi o kwestie związane z wiarą, z religijnym światopoglądem. My ludzie potrafimy robić straszne rzeczy, żeby tylko nie musieć niczego w sobie samych zmieniać. Wystarczy spojrzeć na historię, na wojny religijne, na inkwizycję, na potępianie i fizyczne niszczenie w okropny sposób ludzi, którzy myśleli inaczej. Wystarczy cofnąć się do reformacji, do czasu, gdy nasi religijni przodkowie chcieli tylko odnowy duchowej, żeby zobaczyć, co my ludzie potrafimy zrobić z tymi, którzy próbują myśleć inaczej niż my. Ale czy to się skończyło? Czy tylko dlatego, że mamy XXI wiek, nagle wszystko jest zupełnie inaczej? I nie tam, za siódmą górą i siódmą rzeką, gdzie pośród zielonych wzgórz, na zielonych łąkach, przy zielonej rzece jest ten czerwony krasnoludek, który mówi, ale co ja tutaj robię? Tylko czy tutaj jest zupełnie inaczej? Tu u nas, między nami, w naszych sercach i w naszych umysłach. Bo ta siódma góra i siódma łąka oczywiście powinny nas zawsze interesować, skoro żyją tam ludzie. Ale tak naprawdę przemiany zaczynają się od naszego serca i naszego umysłu. Od naszego małego podwórka. Od tego pierwszego kroku, który, jak mówi Lao Tse, rozpoczyna każdą, nawet najdłuższą podróż. Kiedyś również reformowane kościoły sankcjonowały niewolnictwo i segregację rasową. Potem na szczęście ktoś się wreszcie opamiętał i na przykład dwa z afrykańskich reformowanych kościołów, które nie chciały z apartheidu zrezygnować, zostały na długi czas wykluczone ze Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Ale mamy w swojej historii tą kartę, którą jest zniewalanie ludzi. Zamiast podkreślania wagi ich wolności wobec Boga, wolności dziecka Bożego. Odstąpiliśmy od tego, uznając to za błąd. Jeszcze chwilę temu kobiety nie miały praw wyborczych, nie miały prawa do edukacji, nie mogły stanowić o sposobie, w jaki realizują dar, który otrzymały od Boga, jak wszyscy inni, swoje życie. Były własnością swoich mężów. Uznaliśmy, że to niewłaściwe. Zmieniliśmy to. Odstąpiliśmy od tego ciemnogrodzia. Jeszcze chwilę temu, a właściwie nie chwilę temu, aż do dziś w wielu miejscach na świecie małe dzieci, takie, które my posyłamy do przedszkoli albo do zerówek i uważamy za absolutnie niezdolne do samodzielności i takie, które należy otoczyć czułą troską i bawić się z nimi. Te dzieci muszą tyrać po kilkanaście godzin dziennie, żeby zarobić na byt swój i swoich rodzin. Uznajemy to za bestialstwo. Ale czy to znaczy, że nie mamy takich stereotypów, którymi krzywdzimy innych? Może wystarczy spojrzeć na naszą debatę na temat par jednopłciowych. Zastanowić się, jak traktujemy tych, którzy są inni od większości. Nie mówię o tym, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Tak nawiasem mówiąc, nie ma powodów, dla których mielibyśmy mieć prawo do zgadzania się albo niezgadzania. Bóg tworzy każdego z nas i nie pyta nas o zdanie w tej kwestii, czy mamy ciemne włosy, czy jasne, czy jesteśmy takiej, czy innej orientacji. Ale spójrzmy na nasze odczucia związane z ludźmi, którzy są odmienni od większości. A potem przenieśmy to na nasze oczekiwania wobec ludzi, którzy są większością tam, gdzie my jesteśmy mniejszością. I zastanówmy się, jak to wygląda. Co by było w tej naszej dzisiejszej historii, gdyby Jezus powiedział Samarytance: idź precz, jak Perfekt w jednej ze swoich piosenek z mojego dzieciństwa. Co by było, gdyby ją odpędził? Co by osiągnął? Na pewno nie zmianę całego jej życia. Na pewno nie to, że nawróciłaby się. Co by osiągnął w tym mieście, gdyby odpędził tę kobietę, potępił ją, tak jak wszyscy wokół niego ją potępiali? Całe to miasto nijak nie miałoby szansy się nawrócić. A gdyby tą resztę ludzi traktował tylko jako nieczystych w wierze? Co jest ważniejsze? Boża miłość do każdego człowieka, czy nasze uprzedzenia? A jeżeli Boża miłość, to mam nadzieję, że tak brzmi nasza odpowiedź, to może powinniśmy przynajmniej zastanowić się nad tym, komu w naszym sposobie osądzania świata przyznajemy prymat pierwszeństwa, Bogu czy sobie? Mamy w naszym Kościele dobrą i dosyć już długą tradycję demokracji. Takiej demokracji, która czasem kuleje, czasem nie, ale jednak jest ostoją jakiejś naturalności i miłości i dobra. Bądźmy podporą tej tradycji, skoro już mówimy o tradycjach. Zastanawiajmy się nad światem oceniajmy rzeczy, odrzucajmy złe, przyjmujmy dobre, ale nie pod kątem tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i czego nas nauczyli nasi przodkowie, tylko analizując Boże Słowo, patrząc na to, jak Bóg podchodzi do kwestii. Nawiasem mówiąc, skoro mówimy o seksualności, to my dziś nie uznajemy prostytucji za dobrą. A o ile pamiętam, może się mylę, ale o ile pamiętam, to nigdzie w Piśmie Świętym nie ma wyraźnego potępienia prostytucji jako takiej. Patriarchowie korzystają z usług prostytutek. O Marii Magdalenie mówi się, że jest prostytutką. Znaczy jest, była prostytutką. Może nasze podejście takie rygorystyczne wynika z nas, a nie z Boga. Może On ocenia co innego w człowieku. Jego zdolność do kochania, jego zdolność do pomagania, jego zdolność do bycia z drugim człowiekiem. Może i my powinniśmy spróbować.